Polityczna dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.
Andrzej Pierzchała, kłaniam się Państwu w sobotnie południe. Popołudnie właściwie już w politycznej, kolejnej politycznej dogrywce. Dzisiejsza audycja sytuuje się już w krótkiej dość, 50 kilka dni kampanii wyborczej. Listy, podpisy, koalicje, komitety. Wszystko to w wyniku zmiłościwie nam panującej ordynacji wyborczej i kodeksu wyborczego. Dziś więc gościem, ekspertem i komentatorem jest pan profesor Jarosław Macała, politolog z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Witam pana profesora.
Witam pana i witam państwa.
Panie profesorze, zostawmy te wszystkie podniecające historie w związku z listami, bo tylko Prawo i Sprawiedliwość na razie pełne listy opublikowało. Ale sojusze już są bardziej interesujące w kontekście systemu politycznego III Rzeczpospolitej. Wielu wyborców potrzebuje takiej podpowiedzi. Czy możemy jakiś ideowy podział stworzyć, jakąś mapę tego typu lewica, prawica, kto co reprezentuje, dlaczego i po co, bo te sojusze są no, dziwne czasami. Wyborczą 6 komitetów, prawda? Na razie zarejestrowano. Sprawa Senatu jest jeszcze nie rozstrzygnięta. Czy politolog może dzisiaj narysować taką mapę, panie profesorze? Trudne pytanie, ja wiem, ale takie są pytania w politycznej dogrywce.
Myślę, że to jest kwestia kilku przynajmniej zjawisk. Pierwsze to, że od jakiegoś czasu w świecie demokratycznym, od paru dekad, zacierają się różnice ideologiczne, a w ślad za tym i polityczne, więc mamy do czynienia z trudnością, z rozróżnieniem czytelnym, co jest lewicą, a co jest prawicą. Efektem jest no, pragmatyzm programowy i także w działaniach politycznych.
Czyli powszechny populizm? Czego chcecie, to dostajecie na tej zasadzie?
Raczej myślę, że to, znaczy, nie ma demokracji bez populizmu. Kiedyś o tym dyskutowaliśmy. Pytanie, jak zdefiniujemy populizm? Od czasów antycznych demokracja ateńska też posługiwała się populizmem. To jest nieodłączna część procesów demokratycznych, zresztą nie tylko w demokracji, tak skądinąd. Natomiast tu jest kwestia tego zacierania się różnic politycznych, a w ślad za tym tego, co my doświadczamy na co dzień także i w radiu, ale najczęściej w telewizji czy w internecie, no, dominacji marketingu, to znaczy po to, żeby się odróżnić od siebie, eksponuje się inne cechy niż cechy programowe. No, na przykład sylwetki liderów, kto jak się ubierze, co jak powie, najczęściej głupiego, bo to najłatwiej się przebija, czy coś bardzo mocnego, czy ostrego. To te procesy zresztą ze sobą są dosyć ściśle skorelowane i druga przyczyna to jest oczywiście zmiany społeczne, no bo partie polityczne, one w demokracji odgrywają kluczową rolę w wyborach, reprezentowały, integrowały wyborców. Najczęściej przez jeszcze przynajmniej do lat 60., 70. XX wieku reprezentowały pewne interesy klasowe czy grupowe. Kiedy społeczeństwo się zmieniło, to znaczy zacierały się też różnice społeczne, no to ten przekaz polityczny musiał być adresowany do większej grupy osób, a w ślad za tym także musiał być pozbawiony ostrych na przykład ideologicznych linii. Więc mamy problemy z rozróżnieniem. W Polsce zwyczajowo mówimy o tym, że ktoś jest prawicą czy lewicą, ale sami ci, którzy analizują, a politolodzy się tym zajmują, choćby programy czy działania polityczne, wskazują na eklektyzm tak ideowy, jak i pragmatyzm partii politycznych. Bez trudu można to pokazać na konkretnych przykładach. I to otwiera drogę do tego, co pan tutaj mówił, do tego, co nazywa pan egzotycznymi koalicjami. W sytuacji, kiedy różnice polityczne nie są mocno eksponowane, a cel jest taki, żeby zdobyć albo przynajmniej mieć wpływ na władzę, znaleźć się w parlamencie, no to wiele rzeczy jest się gotowym poświęcić po to, żeby to uzyskać.
No i takie słyszymy, takie samokrytyczne wypowiedzi, na przykład pana Czarzastego, opowiadałem bzdury o wiośnie i o partii Razem, czy też Pawła Kukiza, który jeszcze niedawno swoich sojuszników nazywał, bardzo brzydko, nie będę powtarzał, ale związał się z PSL-em. I właśnie, czy ta ordynacja wyborcza, tydzień temu o tym mówiliśmy, ale też nie dało się tego tematu wyczerpać, kształtuje naszą scenę polityczną, bo przecież ona jest od lat niezmieniana i na razie nic nie zanosi się na to, żeby ta zmiana nastąpiła. Tam jest również w tej ordynacji wpisana proporcjonalność, która znalazła się również w Konstytucji.
To odwrotnie, no bo Konstytucja determinuje ten zapis ordynacji. Ordynacja wyborcza jest ustawą, a nie...
No tak, ale ta proporcjonalność była najpierw w ordynacji, a później w Konstytucji.
Czy tu jest to metoda, chyba dwa razy...
I metoda Donta kompletnie nie zrozumiała. Ja usiłowałem zwykłych ludzi, że tak się wyrażę, pytać, czy cokolwiek rozumieją. Oni nie wiedzą, dlaczego ktoś dostaje mandat zwyczajnie.
Znaczy, no to jest oczywiście wzór matematyczny. Victor Dont to był taki żyjący w drugiej połowie XIX wieku pan matematyk belgijski, o ile dobrze pamiętam. I tu metoda jest taka, że dzieli się ilość głosów uzyskanych przez...
I lista dostaje mandat, tak?
No nie, dzieli się najpierw, jest 5-procentowy próg w Polsce, czyli w podziale mandatów biorą udział komitety, które
ale
przekroczyły
właśnie,
ten próg.
Wbrew reprezentatywności, panie profesorze, od razu zaznaczmy, prawda?
Jasne, tylko w systemach proporcjonalnych zawsze jest kłopot z przełożeniem głosów wyborców na mandaty, to jest i stąd różne systemy matematyczne, jest kilka przeliczania tych głosów. I jest jeszcze jakby druga rzecz, no bo system doskonale proporcjonalny polegałby na tym, że każdy głos znajduje swoje odzwierciedlenie w przedstawicielu, który zostaje wybrany do parlamentu, ale no mamy...
Jednomandatowe okręgi wyborcze dają taką możliwość.
Ale one mają też rozliczne wady. Nie ma systemów doskonałych, jak wszystko na tym świecie.
Natomiast, ale są, mieszane.
No, system niemiecki choćby, ale w przypadku polskim to jest oczywiście pierwszy próg, to jest 5% przekroczonych w skali kraju ważnych głosów. A natomiast metoda Dhonta polega na tym, że ilość głosów uzyskaną przez dany komitet wyborczy w okręgu dzieli się przez kolejne liczby naturalne, czyli 1, 2, 3, 4 i tak dalej. I przereguje się następnie ten uzyskany wynik w skali największej, czyli kto uzyskuje największą ilość głosów w kolejnym dzielniku. I według tego dzieli się mandaty, no bo tam jest, w każdym okręgu jest przypisana ilość mandatów. I dopiero trzeci krok to jest podział na konkretne osoby, czyli jeżeli w wyniku tego dzielenia uzyskamy, ile mandatów otrzymuje kolejny komitet, czyli lista, no to wtedy ile osób, każda osoba, która otrzymała największą ilość głosów, sytuuje w tej obrębie tej listy, sytuuje się jako ten, który uzyska, czy ta, która uzyska.
Panie profesorze, proszę wyrazić swoją opinię, czy ta ordynacja wyborcza powinna pozostać, czy jest do zmiany? Bo ostatni, który walczył o tą zmianę, czyli o jednomandatowe okręgi wyborcze, właśnie chyba poległ Paweł Kukiz, zapisał się na listy do PSL-u.
Nie ma wątpliwości, że ruch Pawła Kukiza był spowodowany zapisami kodeksu wyborczego, a dokładniej koniecznością zebrania, jeżeli chciałby zarejestrować listy w całym kraju, czyli w 41 okręgach wyborczych, to przynajmniej połowie musiałby zebrać co najmniej 5000 podpisów poparcia. To łatwo policzyć, te 41 okręgów to 22, to jest 110 000 podpisów. W takiej sytuacji minimum, a zawsze z naddatkiem, bo część jest weryfikowana i tak dalej, może się okazać nieprawdziwa. To oczywiście przekracza możliwości ruchu politycznego. Najlepiej radzą sobie z tym partie. Zresztą ordynacja wyborcza, zwłaszcza do Sejmu, faworyzuje partie polityczne lub koalicje partii politycznych. To jest jasne. No i Paweł Kukiz w takiej sytuacji, przecież jest jasne, że zważywszy ilość czasu, łatwo policzyć, ile dni ma na zdobycie takiej ilości podpisów. Jest to niewykonalne.
Właśnie 50 kilka zaledwie.
Jest to niewykonalne jeszcze w sezonie ogórkowym, który przecież trwa. Wakacje w sporej części wyborców nie ma zwyczajnie, więc jest to dosyć trudne, moim zdaniem niemożliwe, jeżeli chce się zarejestrować listy w całym kraju. Stąd no, konieczność, przed którą stanął Paweł Kukiz, to znaczy dopisania się do partii, która posiada struktury i możliwości, żeby takie podpisy szybko zebrać. To oczywiście no, komentarze, pan redaktor już zaczął naszą audycję, jak to jest komentowane. Jedni twierdzą, że to zwycięstwo pragmatyzmu, inni uważają, że to jest zdrajca. Niektórzy posłowie odchodzą, członkowie ruchu rzucają, przepraszam, legitymacjami przysłowiowymi i tak dalej, i tak
trudno
dalej.
Uwierzyć, że to są gesty ideowe czysto, bo niektóre są oczywiście pragmatyczne. I tu doszliśmy do tego, do najtrudniejszej chyba kwestii, do, przepraszam, jak to młodzież mówi, do kasy. Bo przecież tu również decydują się pieniądze, nie tylko mandaty w parlamencie, ale również finansowanie, prawda? I partii politycznych, i komitetów. Jeśli jest na przykład komitet, miał być lewica, jest komitet SLD, no to pieniądze, które zdobędzie ten komitet w wyborach, a zdobędzie z pewnością, bo chodzi o przekroczenie progu 3%, będzie dzielił Włodzimierz Czarzasty.
Tak, no, takie są zapisy.
Albo i nie.
Zapisy, no chyba, że już przestanie być liderem. Zapisy ordynacji, więc tak jak w przypadku Pawła Kukiza, podobno, no bo też możemy na doniesieniach medialnych bazować, że zawarł gentleman's agreement z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, że jak przekroczą próg, to jakoś podzielą się przysłowiową kasą, którą uzyskają z budżetu państwa. Podobnie, jak sądzę, w komitecie lewicy.
Paweł Kukiz, przepraszam, że jest ofiarą takiego gestu, że nie będzie brał pieniędzy od państwa. No i właśnie się skończyła jego przygoda.
Okazało się
w sensie.
Po raz kolejny, tu jest kilka procesów, które warto by, myślę, że na osobną audycję zasługują, że oto ruch protestu kolejny, bo była i samoobrona, był ruch Palikota, to trzeci w zasadzie po jednej kadencji kończy swój polityczny żywot. To musi dawać do myślenia. No i po drugie, że polityki w Polsce, nie tylko zresztą w Polsce, nie da się robić bez przysłowiowej kasy.
Przypomnijmy, że Nowoczesna też startowała jako ruch sprzeciwu wobec Platformy Obywatelskiej.
No tak, no tu jest jakby...
No i zostawiła nam długi, to warto podkreślić.
Jasne. I tu no widać to, że jednak bez pieniędzy nie da się zbudować tego, o czym mówiłem, choćby w przypadku zbierania podpisów zaplecza i struktur. I tu te komitety, które w roku 2015, tak jak komitety wyborcze, jak Nowoczesna i jak ruch Kukiza weszły do Sejmu, okazało się, że nie są w stanie bez pieniędzy sobie, znaczy inna sprawa to jeszcze polityczne zawirowanie, ale tu to widać klinicznie, że bez pieniędzy nie da się polityki ogólnokrajowej prowadzić.
Panie profesorze, a kto tą działkę zagospodaruje protestu? Bo co kampania wyborcza to mieliśmy, jak pan profesor przed chwilą wymienił, różne takie. Kto dzisiaj reprezentuje protest i wobec czego, na miłość boską?
No i tu już wchodzimy na szersze wody.
To warto, bo to jest taki selektywny, prawda?
I tu, no, problem. Bo zasadnicza oś podziału politycznego w Polsce w tej chwili od 2015 roku to jest PiS i antyPiS. Dychotomiczny, znaczy dla wyborców czytelny, prosty podział i w związku z tym to powoduje też marginalizację ruchów protestu. Kukiz padł ofiarą Nowoczesna. Mamy, no, może być tym ruchem Konfederacja, która no tu w różnych...
W niektórych sondażach przekracza...
No właśnie, w różnych badaniach ma różny odsetek zdobytych głosów.
Ale obydwaj wiemy, na czym polegają te zabawy, bo ja tego inaczej nie nazywam, sondaże, bo to
jasne,
wiadomo.
To, natomiast no, to można jakoś z prawej strony sytuować, natomiast wydaje się, że w takim podziale dychotomicznym politycznym PiS i antyPiS, ruchy protestu, które byłyby skierowane w ogóle przeciw, no tak jak Kukiz wcześniej, Palikot, choć w mniejszym zakresie, ale też samoobrona przeciwko w zasadzie całemu establishmentowi politycznemu, nie mają wielkich szans przebicia, co powoduje, że jak sądzę, ilość głosów tak zwanych, przepraszam, zmarnowanych będzie znacznie mniejsza
niż
wcześniej.
Z największych zarzutów wobec naszej ordynacji wyborczej, zmarnowane głosy, niereprezentatywność, stracone. No, że tak powiem, jeśli chodzi o kontrolę wyborów, to jest zamieszanie od lat, nikt sobie z tym najwyraźniej nie poradził. Bo jeszcze tylko kilka zdań, jeśli można, panie profesorze, bo to rozstrzygną się rzeczy te wszystkie 13 października, ale właśnie przy tej ordynacji wyborczej różne protesty, bo przecież zdarzały się oszustwa, prawda?
No tak, to...
Jakie one mają szanse? No, żadnych.
Trudno mi w tej chwili odnosić się do sytuacji hipotetycznej, natomiast możemy analizować to, co było, bo to, co...
Ale przy każdych wyborach się zdarzają różnego typu
natomiast
oszustwa.
Ilość uwzględnianych protestów wyborczych, to znaczy nie tych, które zostały złożone, ale tych, bo to przez Sąd Najwyższy przechodzi, o ile w cudzysłowie, czy mówiąc potocznie, jest naprawdę marginalna i nie ma specjalnego wpływu na wynik wyborów. No, ten największy to był w 2014 roku wybory samorządowe. No, jeśli chodzi o wybory do parlamentu, to tych protestów, mimo że spływa dosyć sporo, to tak realnie jest uwzględnianych naprawdę niewiele, więc można tu, przepraszam, wnioski mogą być ambiwalentne, to znaczy albo jeżeli pan tutaj użył tego określenia fałszerstwa, są tak doskonałe, że bardzo trudno je wykryć, albo rzeczywiście funkcjonowanie całej machiny wyborczej jest sprawne i pozbawione tego, i chyba tu bym się bardziej do tego przychylił.
Wzajemna kontrola wystarcza?
I pozbawione tych, no, tego, co by wynik wyborów tak czy inaczej wykrzywiało, jeżeli mówimy o ordynację, progi, system przeliczania, ale jeżeli chodzi o oddawane czy liczone głosy. Myślę, że to jest ta druga wersja, jest tutaj znacznie bardziej prawdopodobna.
Czyli na zmianę kodeksu ordynacji wyborczej raczej się nie zanosi. Znaczy w tych wyborach oczywiście nie, ale w następnych.
No, tego nie wiemy. Jeżeli pan mówiłby o tym, że na przykład wprowadzić jedno, tak jak Paweł Kukiz deklarował i chciał, żeby to zrobić, jednomandatowe okręgi wyborcze, to oczywiście z całą pewnością wymaga zmiany konstytucji.
I wtedy taki protest na przykład mógłby mieć sens. Można by go matematycznie obliczyć. Sfałszywano tyle i tyle, tak, głosów, i w związku z tym, bo później Sąd Najwyższy ogłasza zwykle, że to nie miało wpływu, znaczy, nawet udowodnione oszustwa.
Jasne, że to są marginalne i one z perspektywy oddawanych milionów, no bo to mówimy o milionach przecież głosów, wielu milionach, nie odgrywają żadnego większego znaczenia, nie mają żadnego wpływu na wynik, ostateczny wynik wyborów.
No i takie powiązanie naszych wybrańców z wyborcami miałoby chyba jakiś sens. Jeszcze jedno zdanie, panie profesorze, na ten temat. Bo dzisiaj mamy zapis w Konstytucji, że poseł reprezentuje naród. To jest kompletna abstrakcja.
To prawda, natomiast alternatywa jest taka i chyba, jeśli dobrze pamiętam, to też w przypadku Kukiza się to pojawiło, że w trakcie kadencji można wyborcy w odpowiedni sposób mogliby swojego posła odwołać, mówiąc najprościej. Drugi to jest to, co obowiązywało w pierwszej Rzeczypospolitej. Pytanie, czy to jest dobra tradycja, że oto posłowie są związani instrukcjami wyborców, czyli reprezentują wyborców, a nie reprezentują naród. W Polsce to raczej fatalnie się kojarzy. Stąd niechęć.
A może szkoda.
Do tego. Natomiast rzeczywiście jednomandatowy system wyborczy, tak zwany większościowy, ordynacja większościowa, na ogół twierdzi się, że bliżej wtedy poseł jest wyborców w danym okręgu wyborczym, ale jak mówiłem, ma ona też rozliczne wady. Mówiliśmy tutaj o głosach tak zwanych zmarnowanych, to w przypadku jednomandatowych okręgów wyborczych to jest to już ogromna liczba, bo zwycięża ten, który uzyskał najwięcej głosów.
Właśnie.
Wszyscy pozostali nie dostają nic, stąd paradoksy na przykład systemu brytyjskiego, kiedy partie polityczne jak choćby UKIP, już nieistniejący Nigela Farage'a, czy liberalni demokraci zdobywają w skali Polski kilkanaście czy nawet ponad 20% głosów, a dostają jeden czy dwa mandaty. No to wydaje się z naszej perspektywy, naszej ordynacji absurdalne.
Warto w każdym razie do tego typu problemów jeszcze wracać. Bardzo dziękuję panu profesorowi za udział w audycji.
Dziękuję bardzo, kłaniam się wszystkim.
Przypomnę, pan profesor Jarosław Mocała, politolog z Uniwersytetu Zielonogórskiego, komentował dziś dla państwa, a to była Polityczna Dogrywka. Audycję przygotował i prowadził Andrzej Pierzchała, a zrealizował Andrzej Gruszka. Bardzo dziękuję. Na następną z tego cyklu zapraszam już za tydzień o zwykłej porze. Kłaniam się.
Polityczna dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.